Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Zaczynamy od bardzo dobrej informacji, bo mamy rewolucję w leczeniu mukowiscydozy. Chorzy w Polsce po raz pierwszy będą mogli skorzystać z darmowego leczenia przyczynowego. Na decyzję o refundacji czekali od miesięcy.
Te leki, niektóre z nich są już dostępne nawet od 2012 roku, więc od bardzo wielu lat obserwowaliśmy, jak poszczególne kraje europejskie dołączały do tej drużyny, która dla swoich pacjentów leki refunduje.
Powiemy, na czym polega wyjątkowość tej terapii.
Dramatyczne informacje płyną od organizacji pacjentów. Dotyczą braku dostępu do lekarza w czasie pandemii.
Na pierwszy plan wysuwa się jeszcze trudniejsza dostępność do systemu opieki zdrowotnej w chorobach innych niż COVID.
Organizacje pacjenckie zapytały chorych, jak leczą się w czasie pandemii.
Będziemy zachęcać panie do samobadania piersi.
Badania USG czy badania mammografii są to badania, które wykonujemy na ogół raz do roku. Natomiast ten okres roczny, to w piersi się może wydarzyć całe mnóstwo rzeczy. Założenie samobadania jest takie, że ono ten okres skraca.
Temat nie jest nowy, ale ruszyła właśnie kampania Pomacaj się.
I na koniec będzie o wielkiej, bo poczwórnej radości. W Poznaniu urodziły się czworaczki.
Największy noworodek ma nieco powyżej 1800 gramów, najmniejszy nieco powyżej 1200 gramów. Głównie dziewczynki, jest jeden chłopiec.
Dzieci czują się dobrze, o tym wyjątkowym porodzie powiemy już za chwilę.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Przełom dla chorych na mukowiscydozę. W tym tygodniu Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od 1 marca będzie refundować leczenie przyczynowe. Obejmie połowę z 2000 chorych w Polsce.
Mukowiscydoza to walka o każdy oddech, to nawracające infekcje płuc, niski wzrost, słaby przyrost masy ciała, to codzienne inhalacje i drenaże. Średnia przeżycia chorych w Polsce to 24 lata. Na zachodzie Europy chorzy żyją nawet o 15 lat dłużej, dlatego można mówić, że zapowiadane zmiany to rewolucja i o tym właśnie nasz dzisiejszy gość.
Nazywam się Anna Cisowska, jestem mamą 10-letniej Hani chorującej na mukowiscydozę i jestem również liderką ruchu społecznego 2000 powodów. To jest wielki przełom, jeżeli chodzi o leczenie, jest to najnowocześniejsza terapia dostępna dla chorych na mukowiscydozę i jest to terapia, która zmienia oblicze choroby, która czyni tą chorobę chorobą przewlekłą i sprawia, że nie jest to już choroba śmiertelna. Na ten moment mediana zgonu, jeżeli chodzi o Polskę, wynosi 24 lata, czyli tak naprawdę na mukowiscydozę umierają bardzo młodzi ludzie, którzy powinni myśleć o założeniu rodziny, którzy powinni myśleć o, nie wiem, o studiach, o pracy, a zamiast tego kończą przykuci do koncentratora tlenu, zamknięci w swoich domach, żyjący w odosobnieniu, w izolacji. Jeżeli chodzi o terapię lekiem przyczynowym Kaftrio, bo tutaj zwłaszcza ten lek jest przełomem, on będzie w stanie bardzo polepszyć rokowania chorych na mukowiscydozę. Może tutaj jeszcze informacyjnie tylko dodam, że ministerstwo decydowało o refundacji od 1 marca 3 leków. Jest to właśnie przełomowa terapia lekiem Kaftrio. Będzie przeznaczony dla dzieci powyżej 12 roku życia, ponieważ nadal trwają badania na młodszych grupach. Jeżeli chodzi o grupę wiekową pomiędzy 6 a 11 rokiem życia, to tak naprawdę te badania już się sfinalizowały. Niestety w Polsce będziemy musieli ponowić procedurę refundacyjną dla tej grupy wiekowej, jeśli chodzi o terapię Kaftrio i tak naprawdę jest nam bardzo trudno osiąść na laurach, dlatego że nadal walczymy o młodszą grupę wiekową. I to tyle, jeśli chodzi o Kaftrio. Dodatkowo będą zrefundowane dwa leki, które są przeznaczone również dla dzieci, oczywiście też dla dorosłych, ale taki minimalny wiek to jest plus 6 lat dla leku Symkevi i plus 2 lata dla leku Orkambi, ale są to już zdecydowanie mniej skuteczne terapie.
Według komunikatu z tego leczenia będzie mogło skorzystać około 1000 chorych, a w Polsce jest około 2000 chorych na mukowiscydozę. Dlaczego taka różnica?
Tak jak wspomniałam właśnie wcześniej, Kaftrio będzie dopuszczone dla dzieci powyżej 12 roku życia, a tak naprawdę my tych chorych w Polsce, dorosłych chorych, nie mamy zbyt wielu. Szacuje się, że około 30% dorosłych chorych stanowią osoby powyżej 18 30 roku życia. Dodatkowo, co bardzo istotne, terapia Kaftrio jest przeznaczona dla około 80-90% pacjentów chorych na mukowiscydozę i tak naprawdę nie tylko terapia Kaftrio, ale pozostałe inne leki nie obejmują tej grupy, więc szacuje się, że około 10-20% chorych na mukowiscydozę na ten moment niestety nie ma leczenia i jest to też taki trudny moment dla tych rodzin, bo z jednej strony obserwują tą naszą radość, widzą, że tak naprawdę większość z nas ma już szansę, aby rozpocząć nowe życie, a z drugiej strony czekają z wielką determinacją, niecierpliwością na to, aż świat nauki uczyni ten olbrzymi postęp.
Ta refundacja była już w innych krajach europejskich. U nas w Polsce dopiero teraz chyba było bardzo frustrujące.
Tak, było to bardzo frustrujące. Te leki, niektóre z nich są już dostępne nawet od 2012 roku, więc od bardzo wielu lat obserwowaliśmy, jak poszczególne kraje europejskie dołączały do tej drużyny, która dla swoich pacjentów leki refunduje. Ja osobiście spoglądałam z bardzo wielką frustracją na mapę Europy, gdzie nasz kraj, Polska, była po prostu zawsze wyszarzona. Tak? Miałam takie poczucie, że jesteśmy w jakimś ogonie albo tak naprawdę, że w ogóle totalnie funkcjonujemy w jakimś innym świecie, w innej rzeczywistości.
Od 1 marca, proszę powiedzieć, jak zmieni się życie tych osób, które będą już mogły korzystać z tej refundacji? Jak teraz wygląda, jak będzie wyglądało po 1 marca?
Myślę, że na pewno jeszcze chwilę zajmie, zanim chorzy odbiorą lek w swoim ośrodku, swojego lekarza, ponieważ procedury administracyjne mogą chwilę potrwać. Natomiast wiemy, że jest wola po stronie ministerstwa, aby maksymalnie skrócić wszelkiego rodzaju procedury, zwłaszcza te związane z kontraktowaniem pomiędzy danym ośrodkiem a NFZ-em. Szacujemy, że będzie to około 2-3 miesiące na bazie tego, co mówi ministerstwo, ale chcielibyśmy, żeby to było jak najszybciej, bo w tej chwili naprawdę rozgrywają się ludzkie dramaty. Natomiast to, co zmieni się po tym 1 marca, lek przynosi spektakularne rezultaty. Ja wiem od dorosłych pacjentów, którzy już ten lek przyjmują z prywatnych środków zgromadzonych na zbiórkach publicznych i wiem z ich relacji, że lek tak naprawdę u niektórych działa już po pierwszym podaniu albo po pierwszych kilku dniach. Następuje nieprawdopodobne oczyszczanie organizmu z zalegającego śluzu, który uszkadza i upośledza funkcjonowanie narządów wewnętrznych, więc organizm zaczyna się oczyszczać. Chorzy mówią, że wręcz topią się w tym śluzie. Zaczynają się dziać bardzo takie nieprawdopodobne, spektakularne sytuacje. Ktoś był zakwalifikowany do przeszczepu płuca czy płuc, bo już nie był w stanie funkcjonować inaczej. No i okazuje się, że po przyjęciu leku po paru tygodniach czy po paru miesiącach ta osoba zostaje wykreślona z listy do przeszczepu i wraca normalnie do pracy. Więc są to naprawdę spektakularne rezultaty.
Więcej na ten temat na stronie ruchu 2000powodów.pl. Dodajmy jeszcze, w Poznaniu szpital kliniczny przy Szamarzewskiego opiekuje się 120 pacjentami chorymi na mukowiscydozę. Część na pewno będzie mogła skorzystać z nowej terapii.
Koronawirus. Raport.
Ubiegły rok to nie był dobry czas dla pacjentów niecovidowych. Wydłużyły się kolejki na zabiegi planowe. Pacjenci znów mieli problem z dostępem do lekarzy.
To sprawiło, że rzecznik praw pacjenta został zasypany skargami. Pacjenci nie tylko nie mogli przyjść na wizytę, ale nawet nie mogli się dodzwonić. W przypadku szpitali chorzy skarżyli się przede wszystkim na odwoływanie terminów planowych zabiegów.
Pandemia dosyć brutalnie zweryfikowała nasz system ochrony zdrowia.
Mówi rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
Nasz niedoskonały system ochrony zdrowia i myślę, że ciężko byłoby się spodziewać innej sytuacji, żeby nasz system ochrony zdrowia jeszcze przed pandemią w wielu miejscach nie domagał, żeby nagle w trakcie pandemii działał wspaniale i funkcjonował wspaniale. I tak nie jest, niestety. I to potwierdziły sygnały i skargi do nas kierowane. Bardzo duży przyrost tych sygnałów i skarg ze strony pacjentów. Ponad 141 tysięcy w 2021 roku.
Pacjenci w ubiegłym roku skarżyli się przede wszystkim na brak dostępu do lekarzy rodzinnych.
Nagle się okazało, że w czasie pandemii największy problem, jeżeli właśnie chodzi o system ochrony zdrowia, ten problem dotykał dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej. W wielu miejscach pacjenci nie mieli tego dostępu i to na różnych poziomach. To były różne problemy, ale począwszy w ogóle od możliwości dodzwonienia się czy kontaktu z placówką. Część placówek kompletnie nie była przygotowana i również w dalszym ciągu niektóre nie są przygotowane do tego, żeby pacjent mógł się z tą placówką skontaktować. w ogóle mógł się dodzwonić. Ja nie mówię o rejestracji, tylko w ogóle mógł się dodzwonić.
35 tysięcy skarg w ubiegłym roku dotyczyło właśnie podstawowej opieki zdrowotnej.
Kolejny problem to oczywiście kwestia rejestracji. Problem związany z umożliwieniem wizyty. Podobne problemy, ale w dużo mniejszej skali. Mieliśmy, jeżeli chodzi o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Tu zaobserwowaliśmy trochę inne podejście. Jakby ta dostępność była w większym zakresie niż jeżeli moglibyśmy mówić o podstawową opiekę zdrowotną. No i w końcu lecznictwo szpitalne, no to w głównej mierze również dostępność, odwoływanie zabiegów planowych, ale również niezwykle ważne prawa dotyczące kwestii możliwości odwiedzin w szpitalu, kwestii związane z porodami rodzinnymi, kwestii możliwości uzyskania informacji o stanie bliskiego.
Szefowa fundacji swojego imienia Urszula Jaworska apeluje do pacjentów o większą aktywność, o domaganie się swoich praw, a w przypadku niezadowolenia z opieki zmiana lekarza, także rodzinnego.
Szczytem szczęścia dla pacjenta, i to wynikało z naszych i audytów w szpitalach i różnych programów, szczytem szczęścia jest dobre jedzenie i w ogóle dostanie się do szpitala. No nie tak ma to wyglądać. To znaczy, że co? Dostanie się do sklepu mięsnego jest szczytem naszego szczęścia? Nie. Jeszcze kupienie dobrego materiału na obiad jest szczytem szczęścia, żeby później wszyscy byli zadowoleni z tego, co przyniesiemy do domu.
Dla nas system pacjentocentryczny to taki, który stawia pacjenta w centrum, ale w ten sposób, że pyta go o zdanie na każdym etapie i włącza w procesy decyzyjne.
Małgorzata Kołodziej, prezes fundacji My Pacjenci.
Stara się tam, gdzie może, gdzie ten pacjent jest na to przygotowany, prowadzić te relacje partnerskie. Tam, gdzie jeszcze nie jest przygotowany, stara się tego pacjenta przygotować do tych relacji.
Fundacja zapytała pacjentów o to, jak czują się w pandemii.
Jeśli chodzi o zadowolenie z systemu opieki zdrowotnej, to raczej nie wygląda ten obraz za dobrze. Jesteśmy niezadowoleni, bardzo niezadowoleni. Tu jest blisko 70% respondentów. Wyraźnie dostrzegamy negatywny wpływ pandemii na zdrowie społeczeństwa. Tutaj mamy 74% wyraźnie negatywny. No takim pozytywem zauważonym przez naszych respondentów jest zwiększenie zainteresowania się własnym zdrowiem, zbudowanie świadomości badań profilaktycznych i szczepień. Na pierwszy plan wysuwa się jeszcze trudniejsza dostępność do systemu opieki zdrowotnej w chorobach innych niż COVID.
Fundacja zapytała też pacjentów, co zrobić, by obniżyć dług zdrowotny, który powstał podczas pandemii.
Wysuwa się potrzeba wzmocnienia POZ-u. Też w taki sposób, żeby w POZ-cie można było większą część diagnostyki przeprowadzić, żeby wizyta w POZ-cie nie kończyła się na uzyskaniu skierowania do specjalisty. Nasi respondenci bardzo wyraźnie podkreślają potrzebę też zaproszenia na badania, na wizyty tych pacjentów, których gdzieś po drodze system stracił. Byli umówieni, odwołano im wizytę, do tej pory do tego systemu nie wrócili. Warto, żeby przyjrzeć się takim pacjentom i w jakiś sposób zmobilizować ich do wrócenia do placówek, do nieprzerywania terapii. Tutaj też rola oczywiście nasza organizacji, by apelować do pacjentów o to, by nie przerywali terapii, by nie czekali z wizytą u lekarza, jeśli mają jakieś niepokojące objawy.
Na zdrowie.
Słowo pomacaj może trącić kolokwializmem, ale nie jeśli chodzi o nasze zdrowie. Tak nazwano kampanię zachęcającą kobiety do samobadania piersi w ramach akcji w różnych miastach w Polsce. Ostatnio także w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu prezentowano. Prezentowane są zdjęcia kobiet, które chorowały na raka piersi.
Kampania Pomacaj się ma przypominać o tym, jak ważna jest regularna kontrola swego stanu zdrowia. Jak powinniśmy badać piersi i jak zachęcać do tego kobiety, choć nie tylko, bo rak piersi rzadko, ale jednak dotyka także mężczyzn. O tym rozmawiam z Agnieszką Fort z Fundacji Kochasz, Dopilnuj.
Sama nazwa tej kampanii jest bardzo dużo mówiąca. Pomacaj się. Ile kobiet się maca?
Niewiele. Ja jestem pacjentką onkologiczną od 3,5 roku. Namawiamy oczywiście w tym momencie, odkąd się zaczęła kampania, mocno bardzo do samobadania, do macania się, mówiąc kolokwialnie, ale ja tu nie będę oszukiwać, ja też tego nie robiłam wcześniej i mimo, że jest to badanie, które naprawdę może uratować nam życie i zajmuje bardzo mało czasu, to myślę, że w obecnych czasach ten aspekt samo badanie nam umyka, zapominamy.
Myślę, że jedną z przyczyn jest to, że nie ufamy sobie. Nie badamy się, no bo i tak nie wiem, czy to będzie dobrze.
Wykonując regularne samobadania, powinniśmy na tyle poznać swoje piersi, że jeżeli w piersi pojawi się coś, czego nie było jeszcze miesiąc temu, to gdzieś nam się powinna zapalić ta czerwona lampka, że powinniśmy się zgłosić do lekarza. I oczywiście nikt z nas nie wymaga od tego, aby każda z nas była swoim prywatnym diagnostą i znała się na zgubieniach czy w jakichś tworach w piersiach. Natomiast w samobadaniu chodzi właśnie o to, że jeżeli je wykonujemy regularnie, to sygnał alarmowy czy zachęta do pójścia na badanie USG czy w ogóle do kontaktu z lekarzem powinna się pojawić w momencie, kiedy w tej piersi pojawi się coś, czego jeszcze chwilę temu nie było. Bo umówmy się, ale badania USG u zdrowych kobiet czy badania mamografii w zależności od wieku czy budowy piersi są to badania, które wykonujemy na ogół raz do roku. Natomiast ten okres roczny od jednego badania do drugiego, co tam się naprawdę w piersi się może wydarzyć całe mnóstwo rzeczy. Założenie samobadania jest takie, że ono ten okres skraca, bo jeżeli rzeczywiście wykonujemy je regularnie, czyli raz w miesiącu, to jesteśmy w stanie wykryć zmianę na bardzo wczesnym etapie, co oczywiście zwiększa szanse na powodzenie leczenia. Tak?
To, co Pani powiedziała, jest bardzo ważne, czyli robimy to raz w miesiącu, nie częściej, bo jest cykl menstruacyjny, więc piersi się zmienia, więc robimy to raz w miesiącu. Ale w jaki sposób, co robić dalej, gdyby mogła nas Pani przeprowadzić?
Raz w miesiącu, najlepiej 2 czy 3 dni po menstruacji, wtedy piersi nie są już tak obrzmiałe i opuchnięte, i wtedy łatwiej jest też wyczuć cokolwiek ewentualnie niepokojącego. Poświęćmy sobie właśnie najlepiej około 5 minut. Najlepiej jest to jednak robić przed lustrem. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że my szukamy ręką, czyli tak zwane palpacyjnie, jakichś zmian w środku piersi, to również ważna jest obserwacja piersi z zewnątrz. I stojąc przed lustrem możemy sobie porównać obie piersi, czy na przykład jedna nie jest bardziej opuchnięta od drugiej. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że piersi kobiety naturalnie się różnią kształtem, ale jeżeli ten kształt się zmienił z jednego miesiąca na drugi, no to już powinien być dla nas jakiś sygnał alarmowy. Do tego zaczerwieniona skóra, jakiś obrzęk, tak zwana skórka pomarańczowa, czego nienawidzimy na swoich nogach, czyli tak zwany popularnie celulit. Jeżeli coś takiego pojawi się na skórze piersi, też zachęcałabym wtedy do konsultacji z lekarzem. No i tu już jest bezwzględny kontakt, jeżeli z brodawki sutkowej wycieka jakakolwiek wydzielina, a już na pewno jeżeli pojawia się krew. Natomiast jeżeli chodzi o sam ten moment dotykania piersi, robimy to dłonią, 4 palcami. Dlaczego 4, a nie 1? Chodzi tutaj po prostu o powierzchnię. Jest większa szansa, że nie ominiemy żadnej małej zmiany, jeżeli będziemy to robić 4 palcami, a nie 1 czy 2. Są różne metody, można to robić z góry na dół, można robić ukośnie ruchami kolistymi. Moją ulubioną są ruchy koliste, gdyż tak jakby wydaje mi się, że one mi dają największą szansę na to, że rzeczywiście nie ominę żadnego fragmentu w piersi. Poczynając od sutka po prostu robimy sobie kółka, koliste ruchy przez całą pierś. Tak? Aż dojdziemy tutaj do węzłów obojczykowych i uwaga, węzłów obojczykowych nie pozostawiamy, również badamy węzły obojczykowe i również pamiętamy o węzłach pachowych. Węzły pachowe najlepiej sobie zbadać stojąc, biorąc ręce pod boki na tak zwanego kujawiaka. Tu wtedy nam się ładnie wszystko pokazuje i ewentualnie jakieś zgrubienia w węzłach będą też po prostu łatwiej i lepiej wyczuwalne. Dlaczego węzły pachowe, dlaczego węzły nadobojczykowe? No bo w momencie, jeżeli choroba jest już bardziej zaawansowanym, no to oczywiście jako pierwsze idą przerzuty tutaj w te okolice. Ja to zawsze staram się podkreślić, że panie szczególnie mające większy biust, powinny takie samo badanie wykonać zarówno w pozycji stojącej, jak i leżącej. Powiem to na swoim przykładzie. Mój nowotwór kompletnie inną miał strukturę wtedy, jak badałam, dotykałam piersi stojąc, a kompletnie inaczej on był wyczuwalny w pozycji leżącej. Także tutaj jest ważne, aby to podkreślić. I ważne jest również to, że Panie w ciąży się badają, panie w trakcie laktacji też się badają. Wbrew takiej powszechnej opinii, to nie są etapy w życiu kobiety, które całkowicie chronią i dają nam immunitet od choroby. Niestety historie moich koleżanek, statystyki pokazują, że kobiety w ciąży również chorują, panie w trakcie laktacji również chorują. I ostatnia uwaga z tej strony, że po prostu kobiety, które z jakichś powodów nie miesiączkują, mimo wszystko powinny takie badanie wykonywać, one sobie powinny wtedy znaleźć jeden dzień w miesiącu i również to badanie wykonywać.
Na zdrowie!
Takie narodziny zdarzają się raz na 600 tysięcy porodów. Czworaczki przyszły na świat w Klinice Przypolnej w Poznaniu. To 3 dziewczynki i 1 chłopiec.
Każdy z dzieci w momencie porodu nie ważyło nawet 2 kilogramów, dlatego jeszcze kilka tygodni zostaną w szpitalu. Tym bardziej, że maluchy urodziły się przed czasem w 31 tygodniu ciąży, a donoszona ciąża trwa około 40 tygodni.
Do porodu doszło w sposób nieplanowy.
Profesor Jan Mazela.
Natura, że tak powiem, zdecydowała trochę, kiedy do tego porodu doszło. Do samego końca było przeświadczenie, że to jest ciąża trojacza. Dopiero podczas cięcia cesarskiego okazało się, że jest jeszcze czwarty płód i to było zaskoczenie dla wszystkich, i dla rodziców, i dla personelu medycznego.
Mama w czasie cesarskiego cięcia była przytomna, więc od razu dowiedziała się, że urodziło się jeszcze jedno dziecko. W sumie na świat przyszły 3 dziewczynki i 1 chłopiec.
Po raz pierwszy pani trafiła do nas w 18 tygodniu ciąży z rozpoznaniem właśnie ciąży trojaczej.
Szef oddziału porodowego w szpitalu, profesor Wiesław Markwic.
Rozpoznanie ciąży o takiej krotności jest optymalne, jeżeli przeprowadza się bardzo szczegółowe badanie ultrasonograficzne między 6 a 9 tygodniem. Natomiast później jest to bardzo już trudne z tego względu, że ilość tych noworodków, kończyn powoduje, że znalezienie tego czwartego, tak jak w tym przypadku, no, było trudne i nie miało miejsca, także okazało się to dopiero w trakcie cięcia cesarskiego.
Zaskoczenie ogromne?
Tak, nie uczestniczyłem przy tym porodzie, ale z relacji kolegów, którzy dyżurnych, którzy załatwiali, to tak. Sama metodyka badania ultrasonograficznego nie wykazuje w jednym momencie 4 bijących serc, tylko trzeba poświęcić temu bardzo dużo czasu. Zresztą według standardów prowadzenia badania ultrasonograficznego w przypadku ciąży wielopłodowej to powinno być około 45 minut do godziny. Nie zawsze na to jest czas, nie zawsze jest dobra okazja, także zdarza się to.
Największy noworodek ma nieco powyżej 1800 gramów, najmniejszy nieco powyżej 1200 gramów. Głównie dziewczynki, jest 1 chłopiec. Stan dzieci jest stabilny, natomiast trzeba pamiętać o tym, że to są dzieci, które urodziły się przedwcześnie.
Neonatolog profesor Tomasz Szczapa.
W związku z tym wymagają hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii, wymagają monitorowania, wymagają wsparcia typowego dla noworodków, które w tym tygodniu ciąży się rodzą. Oddychają samodzielnie, natomiast wymagają wsparcia.
W ciąży wielopłodowej, kiedy są 4 płody, wiadomo, że są o wiele większe tendencje do wystąpienia przedwczesnej czynności skurczowej. Tak samo było tutaj w tym przypadku, że wielokrotnie podawaliśmy leki na wyhamowanie tej czynności skurczowej, żeby odroczyć w czasie ten poród na termin o wiele korzystniejszy dla noworodków. 5 raczki, które rodziły się u nas te 11 lat temu i te, które w ubiegłym roku, to były porody w 6, 7 tygodniach, to tutaj udało się do tego 30 tygodnia. Stosując wszystkie te możliwe środki farmakologiczne, które w takiej sytuacji mamy do dyspozycji, a więc podanie leków na przyspieszenie dojrzałości płuc płodu. Natomiast na jakimś tam etapie dochodzi do wyzwolenia takiej czynności skurczowej, której nie daje się już wyhamować, i taka sytuacja miała miejsce właśnie w tym przypadku.
To są sytuacje rzadkie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, jeśli chodzi o czworaczki, to z tego co się orientuję, zdaje się 2 takie sytuacje mieliśmy, także to są wyjątkowo rzadkie porody.
Poprzednio taki poród był w tej klinice 10 lat temu. Dzieci, które urodziły się w sobotę, zostaną jeszcze kilka tygodni w szpitalu, przyszły na świat w 31 tygodniu ciąży.
Ciąża donoszona to jest 37 skończonych tygodni, także sporo tutaj jeszcze zostało. Nie chciałbym tutaj żadnych wiążących dat czy okresu podawać, ze względu na to, że bardzo dużo takich wcześniaków może się wydarzyć. Na razie trzymamy kciuki, żeby ten trend, który obserwujemy, się utrzymywał.
W takiej sytuacji nie śpieszymy się z wypuszczaniem pacjentki do domu. No, to jest kwestia rokowania co do tego, jak dzieci będą przystosowywały się do karmienia piersią. Część z nich przecież będzie dokarmiana, także jest tu bardzo dużo problemów, które będą rozwiązywane w tych następnych godzinach, dniach. I tu akurat NFZ-owski czas, że po 4 dniach wypuszczamy do domu, nie obowiązuje.
Poród tylu dzieci, i to wcześniaków, to zawsze operacja logistyczna.
Normalnie przy cięciu cesarskim uczestniczy kilkanaście osób. Trójka operatorów, dwie instrumentariuszki, anestezjolog, pielęgniarka anestezjologiczna, położna plus zespół neonatologiczny. Dla takiego noworodka w każdej sytuacji musi być osobny inkubator, musi być pielęgniarka, która zaopatrzy. Także staramy się, aby te sytuacje nas nie zaskakiwały, ale tego nie da się do końca przewidzieć, także logistycznie jest to olbrzymie wyzwanie.
Jako neonatolodzy zawsze musimy być przygotowani, musimy sobie zawsze poradzić, ale to jest duże wyzwanie dodatkowe. Czyli pomijając to, że jest to jednoczasowo poród 4 niedojrzałych noworodków, to dodatkowo ten czas i te dodatkowe problemy związane z pandemią generują dodatkowe wyzwania.
Rodzice dzieci nie chcą rozgłosu, nie chcą rozmawiać z dziennikarzami. Mieszkają we wsi Wilkowyja w powiecie jarocińskim. Już wiadomo, że mogą liczyć na pomoc miejscowego samorządu.
Temat czworaczków pewnie wróci jeszcze w naszym magazynie. Na dziś to tyle. Spotykamy się za tydzień o tej samej porze. Można nas znaleźć także w internecie na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.